Rozpoczynamy audycję sportową w składzie
Łukasz
oraz Wojtek. Dużo ciekawych rzeczy działo się w minionych 7 dniach, w minionym tygodniu. Oczywiście będziemy tutaj najwięcej mówić na tematy związane z piłką nożną. Zaczniemy tradycyjnie od siatkówki, można powiedzieć, ale też i od żużla. Zanim zaczniemy, jeszcze dwa słowa wstępu. Przy okazji tego, że mamy audycję, że prowadzimy się w takim składzie, tutaj pozdrawiam z tego miejsca serdecznie moją mamę, która wiem, że słucha tej audycji, zresztą słucha każdą kolejną audycję co wtorki właśnie o tej godzinie, także mamo, serdecznie się pozdrawiam. Łukasz, zaczynamy od, tak jak mówiłem, od żużla, także oddaję tobie głos.
Dziękuję. Jeżeli chodzi o żużel, no to za dużo nie będziemy mieli do omawiania z jednej przyczyny, o której powiem troszeczkę później. Szósta kolejka miała się odbyć w ten weekend w żużlowej Ekstralidze. Stanęło ostatecznie na tym, że doszedł do skutku zaledwie jeden mecz. Było to spotkanie w Lublinie, gdzie Motor podejmował GKM Grudziądz, a więc drużyny z dużymi ambicjami, które przed tym sezonem rzeczywiście liczyły na to, że powalczą o pierwszą czwórkę w tym sezonie. No i rzeczywistość była bardzo brutalna dla gości z Grudziądza, ponieważ Motor zwyciężył aż 58-32. Naprawdę jednostronne spotkanie mieliśmy w Lublinie. Liderem Motoru Grigori Łaguta i Mikkel Michelsen, 11 i 12 punktów. Również bardzo dobre występy Mateja Żegara, 10+2. Pawła Miesiąca również niezły występ, 7+2. Bardzo dobrze pojechali również juniorzy. Jeżeli chodzi o zespół GKM-u, to tak naprawdę powalczył Artiom Łaguta, 14 punktów w 6 startach, który od początku tego sezonu ekstraligowego prezentuje naprawdę wysoką dyspozycję. Robił co mógł też Kenneth Bierek, który przywiózł w 6 startach 9 punktów. No niestety zabrakło wsparcia ze strony pozostałych zawodników, dlatego też wynik jest taki, a nie inny. I to zwycięstwo pozwoliło Motorowi wskoczyć na pozycję wicelidera Ekstraligi z dorobkiem 8 punktów, zaś GKM Grudziądz po 6 meczach zaledwie 2 punkty i ta perspektywa awansu do playoffów oddala się bardzo, bardzo mocno. Jeżeli teraz chodzi o pozostałe mecze tej kolejki, nie doszły do skutku mecze pomiędzy Rowem Rybnik i Włókniarzem Częstochowa zaplanowanym na 17 lipca oraz Unia Leszno kontra Falubas Zielona Góra. To spotkanie miało się odbyć 19 lipca. Stało się tak, ponieważ u jednej z osób z obsługi, która przebywała w Parku Maszyn podczas meczu Rowu Rybnik z Unią Leszno, to miało miejsce 10 lipca. Jedna z tych osób uzyskała pozytywny wynik testu na COVID-19. Nie był to, trzeba zaznaczyć, żaden z zawodników, żaden z mechaników, ani członków sztabów szkoleniowych. Oczywiście od razu wdrożono odpowiednie procedury, izolację. Również przed dosłownie kilkunastoma godzinami zawodnicy przeszli testy. Również pozostałe osoby, które brały udział w tym spotkaniu. Oczywiście te mecze, jeżeli tylko tutaj nie będzie żadnych takich nieprzyjemnych niespodzianek z wynikami testów, zostaną rozegrane w późniejszych terminach. Jeżeli chodzi o mecz Stal Gorzów kontra Sparta Wrocław, tutaj przyczyna była zgoła inna, ponieważ pamiętamy, że niedawno jeszcze była awaria, pożar na stadionie w Gorzowie. Pożar systemu, który obsługuje całą elektronikę. Niestety tej awarii nie udało się jeszcze naprawić. Ta rozdzielnia spalona ma być gotowa na 9 sierpnia, dlatego też mecz w Gorzowie również się nie odbył.
I zmieniamy front na siatkarski 22 i 23 lipca, więc już w tą środę i w ten czwartek męska kadra podopieczni Witala Heinona zmierzą się towarzysko w Zielonej Górze z reprezentacją Niemiec. Na pewno jeszcze bez udziału kibiców, ale natomiast istnieje taka szansa, że kolejne mecze, które biało-czerwoni rozegrają jeszcze w tym miesiącu, a więc z Estonią 26 i 27 lipca w Łodzi, być może zostaną to zagrane z udziałem kibiców. Taką nadzieję wyraża przynajmniej prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, więc Jacek Kacprzyk. No i te mecze na pewno chociaż w jakimś tam minimalnym stopniu osłodzą brak tych stricte takich naprawdę emocji siatkarskich w tym roku, jakie były przewidziane właśnie na ten sezon, a więc z igrzyskami olimpijskimi w roli głównej. Zresztą nasza reprezentacja jest jedną z nielicznych, której uda się rozegrać jakiekolwiek mecze w tym roku. No i być może to będzie też tak, że to będą te jedyne mecze właśnie z udziałem naszej męskiej kadry w 2020 roku, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi tegoroczny memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W tym momencie zrobimy małą przerwę, po niej wracamy, no i będziemy już dyskutować stricte o tematach związanych z piłką nożną. Love is a burning fire, stay, 'cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart, it's easy, easy. Girl, this game can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Boy wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come on, stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love. Can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Zaczynam od tematu, od którego wczoraj żyją zwłaszcza chyba polskie media sportowe, a więc wiemy już oficjalnie, że w tym roku magazyn France Football nie przyzna po raz pierwszy od 1956 roku nagrodę piłkarza, najlepszego piłkarza roku. No i to wszystko ma związek tak ogólnie rzecz biorąc z koronawirusem.
Dokładnie tak. Też czytam sobie to uzasadnienie redaktora naczelnego, który twierdzi, że o odwołaniu Złotej Piłki zaczęto już rozmawiać 2 miesiące temu. Ze względu na to, że tak naprawdę wyniki rozstrzygnęłyby się w 3 meczach, w ćwierćfinale, półfinale i finale Ligi Mistrzów, bo wiemy, że nie ma rewanżów, no ale ja nie do końca się zgadzam z tym stwierdzeniem ze względu na to, że przecież jeszcze nie można zapominać o tym, co się działo w poszczególnych ligach i chyba tutaj dochodzimy do sedna sprawy, ponieważ wiadomo, że z takich ważniejszych lig europejskich sezon w marcu anulowano m.in. we Francji, anulowano w Belgii, anulowano w Holandii. Tylko należy zadać sobie w tym momencie pytanie tak naprawdę, ilu takich liczących się zawodników w tych ligach występowało. No, mi przychodzą 2 nazwiska na myśl, jest to Kylian Mbappé i Neymar, którzy od marca rzeczywiście nie mogą pokazywać swoich umiejętności i konfrontować ich z zawodnikami czołowymi w innych ligach. No ale oczywiście to jest taka kwestia rzeczywiście do dyskusji też, czy związki w tych krajach nie postąpiły jednak zbyt pochopnie, podejmując już taką bardzo radykalną decyzję już w marcu, bo przykład Polski, Niemiec pokazał, że jednak rozgrywki można było kontynuować.
Zresztą nawet gdyby tą Ligę Francuską kontynuowano i rozegrano ją, na przykład zakończono ją gdzieś na dniach, to nawet biorąc pod uwagę rewelacyjną postawę Mbappé i Neymara na boiskach Lig Francuskiej, czy to miałoby jakieś większe przełożenie w kontekście złotej piłki? No raczej nie. Ktoś fajnie napisał na Twitterze, że Francuzi powoli chyba zaczynają słynąć z tego, że bardzo szybko wywieszają białą flagę, bo najpierw pośpieszyli się właśnie z tym, żeby przedwcześnie zakończyć sezon, co jak pokazały inne ligi, można było spokojnie we Francji dokończyć ligowe zmagania, a teraz wydaje się, że podjęli taką trochę kuriozalną sytuację, te ich argumentacje też przynajmniej dla mnie jakoś nie trafiają, przede wszystkim o tych niesprawiedliwych warunkach. Oczywiście okoliczności są zupełnie inne, no ale generalnie tak wszystko normalnie dzisiaj rozstrzyga się na boisku, końcowe rozstrzygnięcia będziemy znać, znamy już w tych najważniejszych ligach, w Lidze Mistrzów, to, że będą pojedyncze mecze, no jakie to ma aż takie duże znaczenie. Poza tym o jakim możemy do końca mówić sprawiedliwości, kiedy też dobór tych zawodników, klasyfikacja na przykład w czołowej dziesiątce co roku jest naprawdę dosyć mocno kontrowersyjna i jeżeli na przykład popatrzymy na ostatni ranking, kiedy Lewandowski zajął 8 miejsce, to w czym on był gorszy w 2019 roku od takiego na przykład Mbappé, który był piąty, który de facto 2019 rok na pewno nie miał lepszy od Lewandowskiego, a zdobył tych głosów zdecydowanie więcej był wyżej pasowany i wcześniej takie kontrowersje też miały miejsce, kiedy często na przykład podawano za przykład Karima Benzemę, który był bardzo często w tych czołowych zajmował miejsce w czołówce rankingu FIFA, także rankingu złotej piłki, także tutaj o sprawiedliwości akurat redaktorzy France Football nie do końca trafili z taką argumentacją, no ale ta szansa Lewandowskiemu niepowtarzalna uciekła. Być może nawet bezpowrotnie, bo też brak w tym roku mistrzostw Europy mógł paradoksalnie zadziałać na jego korzyść. No trudno. Przyjdzie nam się emocjonować w tym roku w kontekście Lewandowskiego tylko i aż, można powiedzieć, tymi już stricte wydarzeniami sportowymi, boiskowymi. Tu postawię może kropkę, a przejdźmy, tak?
Ja jeszcze może tak dwa zdania dorzucę, bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o plebiscyt France Football, to trudno się oprzeć wrażeniu, że nie jest to tyle plebiscyt sportowy, o ile plebiscyt popularności. No, i dokładnie. Tu akurat wyniki sportowe moim zdaniem, co wspomniane przez ciebie przykłady mają akurat najmniejsze znaczenie, jednak dużo ważniejsza jest marka klubu, w którym się występuje, no i myślę, że na tym można się po prostu już zatrzymać i to wystarczy za cały komentarz.
Oczywiście. Łukasz, słuchaj, zakończyły swoje zmagania w ten weekend, oczywiście między innymi Liga Polska, do niej przejdziemy na końcu, ale teraz kilka słów o Lidze Hiszpańskiej, bo tam mistrzem Hiszpanii po raz 34 w historii i po raz pierwszy od 3 sezonów został Real Madryt.
No właśnie, Real, można powiedzieć, jak na swoje możliwości, nie zagrał jakiegoś rewelacyjnego sezonu, ale był najrówniejszą drużyną ze wszystkich, które rywalizowały w Lidze Hiszpańskiej. Swoje słabości to przez długi czas miała Barcelona, która potrafiła grać bardzo dobre spotkanie, chociażby w ostatniej kolejce z Alaves, bardzo pewna wygrana, czy z Majorką po wznowieniu ligowych rozgrywek. No a były też mecze naprawdę dramatycznie słabe w wykonaniu Blaugrany. Więc nie dziwi też to, że Real, który był bardziej równy, miał mniej wpadek, zajął ostatecznie to pierwsze miejsce, ale na wyróżnienie, jeżeli już chodzi o Barcelonę, to zasługuje fantastyczne osiągnięcie Leo Messiego, który do 25 goli, co dało mu tytuł króla strzelców w Lidze Hiszpańskiej, dorzucił aż 21 asyst.
No i teraz oczywiście mam, tak jak przy okazji poprzedniego naszej audycji, Łukasz, dzisiaj pytanie quizowe. Obok Leo Messiego był tylko jeden piłkarz w XXI wieku, jeżeli bierzemy pod uwagę top 5 lig, który zakończył ligowe zmagania z minimum przynajmniej 20 golami i 20 asystami. O kim mowa?
20 goli i 20 asyst.
Tak, Messi powtórzył to osiągnięcie.
No powiem ci szczerze, że nie mam żadnego tropu.
Thierry Henry. I co ciekawe, to nie był sezon, w którym Arsenal zakończył ligowe zmagania bez porażki, tylko jeszcze sezon wcześniej, 2002-2003, on tam miał bodajże 24 gole i 20 asyst, Messi teraz 25 plus 21. To był najsłabszy sezon Messiego od sezonu 2008-2009, jeżeli chodzi o jego...
Strzeleckie.
Tak, strzeleckie. Strzelecki dorobek. Wówczas zdobył 23 gole, teraz 25, ale Messi stał się z biegiem lat takim też bardziej reżyserem gry. No i ta liczba asyst na pewno nie może dziwić. Coraz bliżej 9 z rzędu mistrzostwa Włoch są natomiast piłkarze Juventusu Turyn, którzy wczoraj w hicie kolejki pokonali Lazio Rzym. 2-1, obie bramki dla Starej Damy zdobył oczywiście Cristiano Ronaldo.
No i te bramki, można powiedzieć, takie typowe dla Ronaldo w ostatnim czasie. Jedna z rzutu karnego, który właśnie sędzia podyktował dla Juventusu. No bardzo dużo goli CR7 właśnie z jedenastek w tym sezonie. I później jeszcze dorzucił trafienie z kontrataku po akcji z Paulo Dybalą, który miał właśnie asystę i dzięki temu Portugalczyk dobił do granicy 30 bramek. No i to jest zła wiadomość właśnie dla Roberta Lewandowskiego, który w tym sezonie zdobył 34 gole, ale wiadomo, on już swojego dorobku nie jest w stanie poprawić, zaś Ronaldo w obecnej dyspozycji wydaje się ma dość spore szanse na to, żeby przebić tą granicę.
No zobaczymy, 4 mecze, musiałby strzelić 5 goli. No zobaczymy, ale tak rzeczywiście jest w stanie to osiągnąć, tym bardziej, że Juventus w tym sezonie dosyć często rzuty karne dostaje. 12 rzutów karnych w tym sezonie Cristiano Ronaldo wykorzystał, co oznacza, że Portugalczyk wyrównał rekord sezonu 94-95. Wówczas też jeden z piłkarzy we włoskiej Serie A wykorzystał, aż piłkarze z jednego zespołu wykorzystali aż 12 rzutów karnych. No i przy okazji tego dubletu Ronaldo Portugalczyk ustanowił kilka rekordów. Został piłkarzem w Serie A, który zdobył najszybciej 50 goli w historii całych rozgrywek. Potrzebowało no to raptem 61 meczów. Poprzedni rekord dzierżył Andrii Szewczenko, którym 50 goli, swoje pierwsze 50 goli w barwach Milanu strzelił w 69 meczach. Poza tym Ronaldo został też pierwszym piłkarzem z tych top 3 najsilniejszych lig, więc angielska, włoska, hiszpańska, gdzie strzelił przynajmniej po 50 bramek. No i może zostać pierwszym piłkarzem też w historii tych właśnie trzech najsilniejszych lig, który został królem strzelców w każdych z tych ligowych rozgrywek. I też taka ciekawa rzecz, bo dawno nie było tak zażartej walki o koronę króla strzelców przy okazji tylu strzelonych goli, bo tylko dwóch piłkarzy w XXI wieku zostało królami strzelców Serie A, mając powyżej 30 bramek. Byli to Luca Toni oraz Gonzalo Higuain, no a teraz Ronaldo z Immobile będą walczyli prawdopodobnie do ostatniej kolejki. Ale mamy też polski akcent, jeżeli chodzi o minioną kolejkę we Włoszech. Alek Milik wpisał się na listę strzelców i to już po 37 sekundach, po tym jak wszedł na boisko z ławki rezerwowej, zastępując skontuzjowanego Mertensa, a jego Napoli szczęśliwie, bo w ostatniej minucie zapewnił sobie wygraną z Udinese 2-1.
Nas oczywiście cieszy to, że Arkadiusz Milik ciągle pozostaje po prostu w takiej dyspozycji, że może osiągnąć dwucyfrowy wynik bramkowy w tym sezonie. Nie przeszkadzają mu w tym nawet kontuzje. Oczywiście inną sprawą jest sytuacja w Napoli, gdzie też te wszystkie zawirowania wokół osób trenera i tak dalej. No teraz znajdują swoje odzwierciedlenie w tabeli ligowej. No, piłkarze z Neapolu bardzo daleko od ligowej czołówki. Miejmy nadzieję, że w przyszłych rozgrywkach to się troszeczkę ustabilizuje i że również Arkadiusz Milik, jeżeli w Neapolu rzecz jasna zostanie, tych szans na grę będzie miał więcej.
No podobno tak przynajmniej twierdzą włoskie media. Uzgodnił warunki indywidualnego kontraktu z Juventusem. Kwestią do rozwiązania pozostaje tylko kwota, za jaką miałby przejść do Napoli. Podobno De Laurentiis żąda 40 milionów, czy ponad 40. Juventus jest w stanie zapłacić 30. Zobaczymy, czy dojdą do jakiegoś konsensusu i rzeczywiście Milik będzie kolejnym Polakiem w barwach Starej Damy. Zanim przejdziemy do Ekstraklasy, to jeszcze słowo o angielskiej Premier League, no bo w tym tygodniu poznamy już ostateczne rozstrzygnięcia. Wiemy, że mistrzem Anglii został Liverpool, wicemistrzem Manchester City, natomiast trwa ciekawa, bardzo ciekawa walka o dwa pozostałe miejsca premiowane grą w Lidze Mistrzów, a o trzecią i czwartą pozycję walczą trzy zespoły: Chelsea, Leicester i Manchester United. W tej chwili najbliżej celu jest Chelsea, która zajmuje trzecie miejsce i oczko wyprzedza Leicester oraz Czerwone Diabły.
No jeżeli chodzi o te ostatnie mecze, no to cenna wygrana United, która no rzeczywiście pozwala jeszcze marzyć Czerwonym Diabłom o tej czołowej czwórce. Przegrało swoje spotkanie bardzo wyraźnie Leicester, które na wyjeździe uległo Tottenhamowi 0-3. No rzeczywiście ta walka o to czwarte miejsce rzeczywiście będzie trwać do samego końca. Jeszcze te spotkania bezpośrednie będą właśnie tych zainteresowanych zespołów, więc emocji nie zabraknie.
Tak, zwłaszcza niedzielne starcie Leicester z Manchesterem na King Power Stadium. A jeżeli mówimy o Anglii, no to dwa zdania dosłownie o awansie. Po 16 latach przerwy do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii Leeds United z bardzo dużym udziałem Mateusza Klicha.
Rzeczywiście Klich to jest jeden z ulubieńców Marcelo Bielsy, gdzie grał praktycznie w każdym spotkaniu. Dopiero w ostatniej kolejce ta reguła została złamana. Nas to bardzo cieszy, mnie również. Ja pamiętam jeszcze Leeds z występów w Premier League, przede wszystkim ze znakomitego sezonu w Lidze Mistrzów, gdzie Pawie dotarły aż do półfinału, a więc taka miła powtórka z historii, jeżeli chodzi o Leeds w Premier League. No i liczymy na to, że dołączy do niego Kamil Grosicki w barwach West Bromu. Co prawda West Brom mecz ostatni swój przegrał, ale przegrała też drużyna z trzeciego miejsca, więc na razie Grosicki na miejscu gwarantujący bezpośredni awans.
Tak, wszystko jest w rękach drużyny Pilicza. Jeżeli wygrają, to na pewno zapewnią sobie bezpośredni awans. Krótka przerwa i za chwilę wracamy z Ekstraklasą.
Haiduc. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei.
I na koniec oczywiście wspomniana Ekstraklasa, która zakończyła szczęśliwie sezon 2019-2020. Mistrzem kraju, jak już wcześniej widzieliśmy, została Legia Warszawa. Do wyłonienia został jeszcze wicemistrz w tej ostatniej kolejce, a został nim Lech Poznań, który postawił kropkę nad i w ostatnim meczu, bijąc u siebie Jagiellonię 4-0.
No i oczywiście kolejne trafienia Krystiana Gytkiera, bramki numer 23 i 24 Duńczyka, co dało mu oczywiście koronę króla strzelców w tym sezonie. No, złe wiadomości dla kibiców kolejorza są takie, że Gytkier po tych rozgrywkach odchodzi. Mówi się o zainteresowaniu Beniaminka Serie B włoskiej Moncy. Dla mnie to duże zaskoczenie.
Tak, no dwa owocne sezony Gytkiera w Ekstraklasie, 24 gole to naprawdę bardzo solidny dorobek. Zdecydowanie wyprzedził kolejnych w stawce Felixa i Angulo, którzy zdobyli po 16 bramek. A Felix zresztą notabene został wybrany najlepszym piłkarzem sezonu. Zresztą miał fajną końcówkę sezonu, bo oni zakończyli te ligowe zmagania z serią 10 meczów bez porażek, także ten tytuł wicemistrzowski jak najbardziej zasłużony. Też zdobyli największą liczbę goli w całych rozgrywkach obok Legii Warszawa, także to był na pewno, wydaje się, chyba najlepszy sezon na ligowym podwórku Lecha od kilku sezonów. No i ta praca żurawia wydaje się, że przynosi fajne efekty.
Na trzecim miejscu sezon zakończył zespół Piasta Gliwice, który jeszcze miał szansę rzeczywiście do niedawna powalczyć o wicemistrzostwo. Gliwiczanie w ostatniej kolejce zremisowali z Krakowią 1-1 i po raz kolejny będą mieli szansę zaprezentować się na arenie europejskiej. Zobaczymy, jak długo.
Tak, no Piast 41 goli w całym sezonie, niewiele ponoszenia ponad gol na mecz, ale jak wiemy w Ekstraklasie do różnych ciekawych sytuacji dochodzi. Abstrakcyjnych to Piastowi wystarczyło do spokojnego miejsca na ligowym podium. Legia Warszawa przegrywa w ostatnim meczu u siebie z Pogonią 1-2. Bramka Warchoła w doliczonym czasie gry. Wcześniej dla Pogoni Listkowski oraz Frączczak.
No i trzeba przyznać, że Legia bardzo eksperymentalnie potraktowała ostatnie kolejki. Wielu młodych zawodników dostało szansę gry. To też poniekąd przełożyło się na wyniki, chociaż jeżeli popatrzymy na Pogoń Szczecin, to tam również kilku zawodników urodzonych już w XXI wieku na boisku się pojawiało, co nas oczywiście z punktu widzenia chociażby naszej reprezentacji za kilka lat bardzo cieszy.
Śląsk przegrał u siebie z Lechią Gdańsk 1-2, a taki wynik oznacza, że to gdańszczanie rzutem na taśmę wskoczyli na czwarte miejsce w tabeli.
No i zobaczymy jeszcze, to będzie bardzo istotne w kontekście finału Pucharu Polski, w którym Lechia Gdańsk właśnie podejmie Krakowie.
Tak, no i to właśnie zwycięzca tego spotkania zostanie tym czwartym, ostatnim polskim przedstawicielem w europejskich pucharach, który zacznie swoje zmagania od drugiej rundy. Ten finał, przypomnijmy, najbliższy piątek o godzinie 20 w Lublinie. Pozostałe mecze ostatniej kolejki. Górnik Zabrze, to już grupa spadkowa, przegrał u siebie z Zagłębiem Lubin 0-2, ale ta porażka sprawiła, że Górnik i tak zachował miano najlepszej drużyny grupy spadkowej.
Jeżeli chodzi o Zagłębie, no to warto wyróżnić strzelców bramek zarówno Bartosza Białka, jak i Filipa Starzyńskiego. Białek to zawodnik też jeszcze bardzo młody, a już był jednym z lepszych polskich strzelców w tym sezonie ligowym. No oczywiście bierze się to też z tego, że mamy bardzo wielu obcokrajowców na tych czołowych miejscach, ale liczymy na to, że ten talent Białka będzie się rozwijał w przyszłym sezonie.
Mówisz o Białku, to mi się przypomniało teraz, że tylko 3 Polaków w tym sezonie Ekstraklasy strzeliło więcej niż 8 goli. Właśnie do tego grona należy Białek, a też Niezgoda i Parzyszek. No dramatyczny wynik. W najlepszej dziesiątce klasyfikacji strzelców było tylko 2 Polaków, a na przykład aż 4 Hiszpanów.
No dodajmy, że Niezgoda jeszcze przecież od rundy wiosennej w Polsce nie gra.
Wisła Kraków przegrywał siebie z Arką Gdynia 0-1. 3 punkty drużynie z Trójmiasta zapewnił Oskar Zawada.
Mecz pożegnań w Krakowie, można powiedzieć, ponieważ ogłosił zakończenie kariery Paweł Brożek. Również z zespołem Białej Gwiazdy żegna się Marcin Wasilewski i akurat ten zawodnik nie będzie zbyt miło wspominał tego pożegnania, ponieważ miał okazję zdobyć gola na pożegnanie z rzutu karnego. Tak się jednak nie stało, golkiper Arki obronił.
Raków Częstochowa wygrywa z Wisłą Płock 2-1, mimo że drużyna Papszuna przegrywała jeszcze do 84 minuty 0-1.
Ale jeżeli chodzi o cały sezon, to wiele ciepłych słów pod adresem Rakowa, biorąc pod uwagę dwa czynniki. Po pierwsze, byli Beniaminkiem rozgrywek, po drugie, cały sezon spędzili na wyjeździe, grając domowe mecze w Bełchatowie, a mimo to potrafili zająć 10 miejsce i tak naprawdę momentami naprawdę grając taką ciekawą piłkę.
Tak, zresztą zabrakło zespołowi z Częstochowy tylko 2 punktów po 30 kolejce, żeby dostać się do grupy mistrzowskiej. No i w ostatnim meczu, w meczu najsłabszych drużyn tego sezonu, Górą Korona, która pokonała ŁKS 2-0.
No i bardzo znamienna rzecz, w barwach Korony Kielce gole strzelali bardzo młodzi piłkarze: Iwo Kaczmarski, rocznik 2004, oraz 17-letni Daniel Szelongowski, chyba już jego trzecie trafienie w lidze. To też pokazuje, że w Kielcach chyba troszkę zgubiono kierunek, którym ten zespół powinien być budowany, ponieważ nie zapominajmy, że Kielczanie przed rokiem zdobyli tytuł Mistrza Polski Juniorów, grali Centralną Ligę Juniorów, rywalizowali w tej młodzieżowej lidze mistrzów. Jednak postawiono na taki dość pokaźny zastęp piłkarzy obcokrajowców. Czas pokazał, że jednak mocno przeciętnych.
No i co, teraz 9 sierpnia mamy mecz o Super Puchar Polski, gdzie Legia zmierzy się z Krakowią bądź Lechią. Tydzień później Puchar Polski, pierwsza runda tych rozgrywek. 22 sierpnia ruszy nowy sezon, a kilka dni wcześniej polskie zespoły rozpoczną swoją przygodę z europejskimi pucharami. Legia od pierwszej rundy w eliminacjach Ligi Mistrzów, a Lech i Piast w Lidze Europy.
No i mamy nadzieję, że Legia nie zrobi nam psikusa, nie odpadnie z nowego sezonu jeszcze przed zakończeniem finału Ligi Mistrzów poprzedniej edycji.
Tak, no i co, Łukasz, w tym momencie stawiamy kropkę. Jeszcze na koniec pozdrawiam z tego miejsca mojego serdecznego przyjaciela Maxa, kibica notabene Manchesteru City, dla którego myślę, że poprzedni tydzień był taki słodko-gorzki, bo zaczęło się od tego anulowania kary dla City przez Trybunał Arbitrażowy w Lozannie, a więc City będzie mogło zagrać chociażby w najbliższej edycji Champions League, no ale potem drużyna Pepa Guardioli przegrała półfinał Pucharu Anglii z Arsenalem 0-2. Teraz będą mogli skupić się już na Lidze Mistrzów. Max, serdecznie się z tego miejsca pozdrawiam, a dzisiejszą audycję poprowadzi dla Was
Łukasz
oraz Wojtek. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.